Audycja księdza Mikołaja Skureckiego o papieżu Benedykcie XVI. Ten, kto nie daje Boga, daje zbyt mało.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z tej strony ksiądz Mikołaj Skurecki. Rozważamy życie i nauczanie Benedykta XVI. Niekiedy jak przyjeżdżam do Polski, czy rozmawiam z przyjaciółmi, rodziną, znajomymi, pojawia się bardzo trudny temat odnoszący się do historii naszego autora Józefa Ratzingera. Mianowicie chodzi o temat wojny, szczególnie II wojny światowej. Przypominam, Józef Ratzinger urodził się w 1927 roku. Jak miał 12 lat, to właśnie jego ojczyzna, Niemcy, rozpętały tą całą hegemonię zła. W jaki sposób on podchodził do tej sprawy i wtedy, i teraz? Chciałbym pokrótce to przedstawić. Wiem, że jest to temat dość trudny, drażliwy, niewygodny. Pytają mnie osoby, w jaki sposób sami tutaj Niemcy w Mainz czy w tych rejonach podchodzą do tego tematu. Zauważyłem jakby takie dwie opcje, dwie perspektywy. Jedna to zupełne milczenie, pomijanie tematu, uznawanie jakby go zupełnie nie było. Nie jest to dość kulturalne mówienie. Tak tutaj niekiedy pytając Polaków w Polonię, tutaj zamieszkującą, w jaki sposób odnosić się do tej sprawy, to zazwyczaj spotykałem się z podpowiedzią dać spokój, nie poruszać, nie dotykać. To jest zbyt nerwowy punkt. I druga jest jeszcze taka opcja, którą niekiedy można też spotkać, choć rzadziej. Mianowicie słuchałem takiej historii jednej ze studentek muzyki, że kiedy przedstawiła się, że jest z Polski, przyjechała tutaj studiować, to za parę minut inna z tego samego kursu osoba powiedziała, że chciałabym bardzo publicznie przeprosić tutaj, mimo że Cię zupełnie nie znam, pierwszy raz Cię widzę, za to wszystko, co my jako kraj, Niemcy, uczyniliśmy Twojemu krajowi, z którego pochodzisz. Co ciekawe, zupełnie profesor prowadzący zajęcia nie przerwał, nie kazał usiąść tej osobie, ale pozwolił spokojnie kontynuować tę myśl. Wyraziła dalej to zdanie, że jest jej z tym źle i dlatego przeprasza jako formę pewnego oczyszczenia. Takie te dwie perspektywy. Jedna, niedotykanie tematu, a druga, też ona jest tutaj obecna odnośnie tematu wojny, II wojny światowej. Chęć pogłębienia, przebaczenia, pojednania, skonfrontowania się z tym, a także i jakieś rekompensaty. Bardzo zaskakuje mnie niekiedy, kiedy sięgam do źródeł Józefa Ratzingera. Nie ma tego dużo odnośnie II wojny światowej. Nie należy to temat do głównych nurtów jego nauczania, choć w momentach kluczowych, nazwałbym zwrotnych, i w pontyfikacie, i jego wcześniejszej posłudze nigdy nie uciekał od tego tematu. To jest człowiek, który nie boi się pytań trudnych, ciężkich. Nie boi się także i zadawać je samemu Bogu. I podczas pielgrzymki do Niemiec w Bundestagu powiedział takie zdania, cytuję: sukces może być również zwodniczy, prowadząc tym samym do zafałszowania prawa, do niszczenia sprawiedliwości. Czymże są wyzute ze sprawiedliwości państwa, jeśli niewielkimi bandami rozbójników? Powiedział kiedyś święty Augustyn. My, Niemcy, wiemy z własnego doświadczenia, że słowa te nie są czczymi pogróżkami. Przeżyliśmy oddzielenie się władzy od prawa, przeciwstawienie się władzy prawu, podeptania przez nią prawa, tak iż państwo stało się narzędziem niszczenia prawa. Stało się bardzo dobrze zorganizowaną bandą złoczyńców, która mogła zagrozić całemu światu i zepchnąć go na skraj przepaści. Służba prawu i zwalczanie panowania niesprawiedliwości jest i pozostaje podstawowym zadaniem polityka. Teraz chciałbym się zatrzymać nad osobistym przeżywaniem tamtych dni wojny, jego początków, korzystając z świadectwa, które zostało zatytułowane jako Moje życie, naszego autora, Benedykta XVI, który w ten oto sposób w tej książce relacjonuje początek wojny, II wojny światowej. Posłuchajmy. Do początku wojna wydawała się nie istnieć. Po tym, jak Hitler wraz ze Stalinem brutalnie rozgromili Polskę, zrobiło się spokojnie. Mocarstwa zachodnie wydawały się być niezdecydowane, a na froncie z Francją prawie nic się nie działo. Rok 1940 był rokiem wielkich triumfów Hitlera. Dania, Norwegia, Holandia, Belgia, Luksemburg, Francja w krótkim czasie zostały pokonane. Nawet ludzie, którzy występowali przeciwko narodowemu socjalizmowi, odczuwali pewien rodzaj patriotycznej satysfakcji. Widzimy, że w tamtym czasie w Niemczech chciano wywołać jakby taką propagandę triumfu i spokoju. Wszystko toczyło się zwyczajnym torem, a w zasadzie idzie to w najpiękniejszym pochodzie ku zwycięstwu nad całym światem nacjonalistycznych Niemiec. Ale, jak pisze Józef Ratzinger w swoim życiowym świadectwie, wojna toczyła się dalej swym bezwzględnym torem. Powiem też szczerze tak od siebie, że ja też jestem zszokowany i do dzisiaj próbuję jakoś to sobie tutaj usmysłowić, czy to czytając, czy zgłębiając się w tę kulturę, jak ten kraj z takim niesamowitym potencjałem kulturalnym, począwszy od sztuki, muzyki, niesamowitych kompozytorów, literaturze, myślicielach, jak ten kraj z taką ogromną potęgą w sposób demokratyczny wybrał takiego zbrodniarza. W jaki sposób, jak tutaj zostało powiedziane, ta banda złoczyńców doszła do głosu. I kiedy można posłuchać, że Józef Ratzinger służył w Hitlerjugend. Owszem, coś tam można by było tutaj się doczytać, on tego nie unika. Sami doskonale wiemy, że nie wiem, też w latach u nas komunistycznych, ja też mam dwóch braci, w latach 80. służyli w wojsku. Siłą rzeczy wiemy, jak w tym czasie wojsko było wykorzystywane w sposób polityczny, czasem aż w skrajny sposób do niszczenia, zabijania nawet ludzi, to przecież tak samo ten kontekst zrozumiejmy w Niemczech. To była tak zwana służba przeciwlotnicza, do której trafił jako nastolatek Józef Ratzinger. W trakcie pontyfikatu Benedykta XVI znaczącym symbolem, znakiem tych czasów pojednania i pokuty, przebaczenia będzie jego przemówienie, obecność Auschwitz-Birkenau podczas pielgrzymki do Polski w 2006 roku. Posłuchajmy, co wówczas wtedy powiedział obecnie emerytowany papież Benedykt XVI. Powiem osobiście, że jest to jedno dla mnie z najbardziej wzruszających i niesamowitych tekstów dzisiejszej w ogóle teologii, refleksji filozoficznej, podejścia do jakże trudnego tematu zła, cierpienia, grzechu. Mówić w tym miejscu kaźni i niezliczonych zbrodni przeciwko Bogu i człowiekowi, nie mających sobie równych w historii, jest rzeczą prawie niemożliwą, a szczególnie trudną i przygnębiającą dla chrześcijanina, dla papieża, który pochodzi z Niemiec. Słuchajmy, nigdy się tego jakby nie wypiera, nie próbuje tego odsunąć na bok. Posłuchajmy dalej. W miejscu takim jak to brakuje słów, a w przerażającej ciszy serce woła do Boga. Panie, dlaczego milczałeś? Dlaczego na to pozwoliłeś? W tej ciszy chylimy czoło przed niezliczoną rzeszą ludzi, którzy tu cierpieli i zostali zamordowani. Cisza ta jednak jest jednym głośnym wołaniem o przebaczenie i pojednanie, modlitwą do żyjącego Boga, aby na to nie pozwolił nigdy więcej. Jan Paweł II był tu jako syn polskiego narodu. Ja przychodzę tutaj jako syn narodu niemieckiego i dlatego muszę i mogę powtórzyć za moim poprzednikiem. Nie mogłem tutaj nie przybyć. Przybyć tu musiałem. Był to i jest obowiązek wobec prawdy, wobec tych, którzy cierpieli. Obowiązek wobec Boga. Zwróćmy uwagę, jak on szanuje prawdę, jak próbuje sam się z nią zmierzyć. Niedawno temu słuchaliśmy jego relacji z tamtych czasów. To jest człowiek, który swoim sercem próbuje ogarnąć każdy moment swojej historii, skonfrontować to z Panem Bogiem, z osobistym losem. Jestem tu jako następca Jana Pawła II, jako syn narodu niemieckiego, syn tego narodu, nad którym grupa zbrodniarzy zdobyła władzę przez zwodnicze obietnice wielkości, przywrócenia honoru i znaczenia narodowi, roztaczając perspektywy dobrobytu, ale też stosując terror i zastraszenie, by posłużyć się narodem jako narzędziem swojej rządzy zniszczenia i panowania. Tak, nie mogłem tu nie przybyć. Zwróćmy uwagę. dwa takie kluczowe przesłania, jakby chcę powiedzieć. Jedno, przybywam jako syn narodu niemieckiego, powtarza to kilkakrotnie. Drugą rzecz, którą powtarza, nie mogłem tu nie przybyć. Zrozummy, to jest zupełnie inny ciężar gatunkowy. Jan Paweł II przychodzi do Oświęcimia, przybywał jako pewien sposób ofiara tamtych czasów. Benedykt XVI zna doskonale sytuację, jaka w tym momencie wokół niego jako Niemcu się wytwarza. Niesie na barkach, w jakiś sposób wie, że reprezentuje ten kraj, który rozpętał tą straszną tyranię. Ileż pytań nasuwa się w tym miejscu? Tak kontynuuje wtedy Benedykt XVI. Ciągle powraca jedno. Gdzie był Bóg w tamtych dniach? Dlaczego milczał? Jak mu pozwolić na tak wielkie zniszczenie, na ten triumf zła? Jeżeli miałbym zachęcać jakąkolwiek refleksjami, rozważaniami, medytacjami do sięgnięcia po jego myśli, teologię, to tam się nauczymy przy nim stawiać pytań. To jest sztuka niesamowicie umiejętna, także i tych najbardziej niewygodnych, tych dla siebie osobiście, ale i także takie niezwykłe stawianie pytań Bogu. Jak mógł pozwolić na tak wielkie zniszczenie, na ten triumf zła? Pyta Benedykt XVI. Nigdzie indziej jak w Oświęcimiu. Przychodzą na myśl słowa psalmu 44, zawierającego skargę cierpiącego Izraela. Starłeś nas w próg w miejscu szakali i okryłeś nas mrukiem, lecz to z Twego powodu ciągle nas mordują, mają nas za owce na rzeź przeznaczone. Ocknij się, dlaczego śpisz, Panie? Przebudź się, nie odrzucaj na zawsze. Dlaczego ukrywasz Twoje oblicze? Zapominasz o nędzy i o naszym ucisku. Powstań, przyjdź nam na pomoc i wyzwól nas przez swoją łaskawość. Ten krzyk trwogi cierpiącego Izraela, który wzywa Boga w godzinie ogromnej udręki, jest równocześnie wołaniem o pomoc wszystkich ludzi, którzy w historii, wczoraj, dziś, jutro, płacą cierpieniem za umiłowanie Boga, prawdy i dobra, a jest ich wielu, również dziś. Nie chce on być tym, który staje na miejscu, w którym sądzi się, czy ocenia samego Boga, i dlatego komentuje, czy próbuje jakoś odpowiedzieć na pytanie wcześniej zadane, gdzie był Bóg w tamtych dniach, kiedy palono ludzi. Nie potrafimy przeniknąć tajemnicy Boga. Widzimy tylko jej fragmenty i błądzimy, gdy chcemy stać się sędziami Boga i historii. Nie obronimy w ten sposób człowieka. Przeciwnie, przyczynimy się do jego zniszczenia. Nie. Ostatecznie powinniśmy wytrwale, pokornie, ale i natarczywie wołać do Boga. Przebudź się. Nie zapominaj o człowieku, którego stworzyłeś. To nasze wołanie do Boga winno jednocześnie przenikać i przemieniać nasze serca, aby obudzić w nas ukrytą obecność Boga, by Jego moc, którą złożył w naszych sercach, nie została stłumiona i zagrzebana przez muł egoizmu, strachu przed ludźmi, obojętności i oportunizmu. Zanurzmy to wołanie do Boga, skierujmy je również do naszych serc właśnie teraz, gdy pojawiają się nowe zagrożenia, gdy w ludzkich sercach zdają się panować na nowo moce ciemności. Z jednej strony nadużywanie imienia Bożego dla usprawiedliwienia ślepej przemocy wobec niewinnych osób, z drugiej cynizm, który nie uznaje Boga i szydzi z wiary w Niego. Wołamy do Boga, aby pomógł ludziom opamiętać się i zrozumieć, że przemoc nigdy nie buduje pokoju, rodzi tylko dalszą przemoc, potęgujące się zniszczenie, które sprawia, że w ostatecznym rozrachunku przegrywają wszyscy. Bóg, w którego wierzymy, jest Bogiem rozumu. Takiego jednak rozumu, który na pewno nie jest tylko naturalną matematyką wszechświata, ale który stanowi jedność z miłością i dobrem. Prosimy Boga i wołamy do ludzi, aby ten rozum miłości, afirmacji, mocy pojednania i pokoju przeważył nad grożącym nad nami irracjonalizmem czy rozumem fałszywym, oderwanym od Boga. To jest dojrzałość wiary. Dojrzała wiara nigdy nie boi się zmagać takiej wewnętrznej walce z tym, co człowieka tak często przerasta, człowieka, który tak wielokrotnie pyta się o obecność dobra, miłości, prawdy, piękna w tym świecie, którym tak często z tych wartości się szydzi. A do zenitu szydzenia z tych wartości doszło właśnie w Auschwitz. Mam nadzieję, że Polecam. Wpiszmy sobie, czy to w internecie, czy gdzieś sięgnijmy w bibliotece, po całość tego przemówienia wygłoszonego w Auschwitz. Co jest ciekawe, w tym przemówieniu ani razu nie pada imię Chrystus. To może zdumiewać, ale to jest mistrzostwo myśli medytacyjnej, rozważań Benedykta XVI, że nawet milcząc o Chrystusie, wszystko jakby się do Niego sprowadza. Wszystko jest jakby wołaniem o Niego. Jest jakby odnoszeniem się, mimo że to imię nie pada. Tyle może odnośnie tych słów, które zostały powiedziane w Oświęcimiu przez Benedykta XVI. Teraz chciałbym się odnieść, kończąc nasze rozważania, które próbowały jakoś rozwinąć temat tego, w jaki sposób Józef Ratzinger podchodził do wojny. Celowo wybrałem ten temat, żeby w 75. rocznicę tych wydarzeń strasznych, trudnych dla nas, do których niekiedy w tym czasie w sposób szczególny wracamy, zrozumieć tak, że jakby co się działo pośród prostych ludzi z tej drugiej strony. Bo pamiętajmy, że wtedy na przykład na Bawarii wiara była naprawdę silna, mocna. Kraj mocno katolicki. I żebyśmy nigdy nie myśleli, to był kraj, który demokratycznie wybrał Hitlera. Żebyśmy nigdy nie myśleli, że demokracja jest zawsze najpiękniejszym rozwiązaniem na wszystko, tylko przez to, że jakaś większość może coś przegłosować i wydaje się, że to jest najbardziej zbawienne, najbardziej ułaskawiające wszelkie formy działania, bo jest większość. Tymczasem sami wiemy, że stosując to kryterium, można niekiedy popaść w hegemonię zła, w ogromnie zakamuflowaną tyranię, której się wydaje, że jest tak wielka, że już nawet sam Bóg do niczego nie jest potrzebny. I dlatego chciałbym tutaj na koniec przytoczyć słowa z orędzia na Światowy Dzień Pokoju, które napisał Benedykt XVI. Z tej racji w Kościele, w świecie wyłania się potrzeba proponowania i krzewienia pedagogiki pokoju. Wymaga ona bogatego życia wewnętrznego, jasnych i wartościowych odniesień moralnych, odpowiednich postaw i stylu życia. W istocie dzieła pokoju przyczyniają się do osiągania dobra wspólnego i wzbudzają zainteresowanie pokojem, wychowują do niego. Pokojowe myśli, słowa, gesty tworzą mentalność i kulturę pokoju, atmosferę szacunku, uczciwości i serdeczności. Trzeba zatem uczyć się wzajemnej miłości i wychowania do pokoju, życia w życzliwości, a nie tylko tolerowania się. Zasadnicze wezwanie brzmi: trzeba powiedzieć zemście nie, uznać swoje winy, przyjąć przeprosiny, nie żądając ich, i wreszcie przebaczyć, tak aby błędy i zniewagi można było uznać w prawdzie, aby razem zmierzać do pojednania. Wymaga to upowszechnienia się pedagogiki przebaczenia. Zło bowiem przezwycięża się dobrem, a sprawiedliwości należy szukać, naśladując Boga Ojca, który kocha wszystkie swoje dzieci. Jest to praca długotrwała, ponieważ zakłada ewolucję duchową, wychowanie do wyższych wartości, nową wizję ludzkiej historii. Trzeba odrzucić fałszywy pokój, jaki obiecują bożki tego świata i związane z nim niebezpieczeństwa. Ów fałszywy pokój, który powoduje coraz większe zobojętnienie sumień, prowadzi do zamknięcia się w sobie, do osłabienia życia przeżywanego w obojętności. Pedagogia pokoju zakłada działanie, współczucie, solidarność, męstwo i wytrwałość. Myślę, że bez tych doświadczeń, które wyniósł z wojny, widzimy tam, jak wylał całe swoje serce, umiejętność całej swojej refleksji teologicznej, filozoficznej, właśnie w ten tekst orędzia pokoju, pedagogika pokoju. To jest trudne, nie jest to łatwe. Zaczyna się od zwyczajnych, normalnych relacji, które przeżywamy na co dzień. Życzę Wam tego pokoju, który być może w jakiś sposób chociaż trochę zmniejszy tak wiele przerażających scen, które przedstawiają nam codziennie media. Pokażą nam Boga, który nigdy nie pozwoli, aby ten świat i człowiek zatracił się totalnie w złu i grzechu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.